pacjent, który jest już nawet z rozpoznanym COVID-em, do takich chodzę codziennie. Czy czuję jakieś niebezpieczeństwo? No zawsze gdzieś jest troszkę tego niebezpieczeństwa, że coś może się zdarzyć. No. Jest obawa i czasem jeszcze musi być przy tym opanowanie. Bo jeśli mam pacjenta, który jest w stanie ciężkim i który jest z podejrzeniem zakażenia COVID-em i który mi nagle umiera, to ja tak jak stoję, nie mogę do niego pójść. Muszę się opanować, nałożyć kombinezon, nałożyć przyłbicę, sam się zabezpieczyć i do tego umierającego człowieka wtedy dopiero wejść.
Niezbadana terapia. Reportaż Marcina Glińskiego i Adama Janczewskiego.
Wejście do pacjenta wiąże się z ubraniem w odpowiedni strój. To minimum wyposażenia to maska, przyłbica, czepek, fartuch wodoodporny, ewentualnie ochraniacze na buty. W sytuacji, gdy personel ma pracować dłuższy czas na izbie przyjęć, wówczas wskazany jest kombinezon. To nie jest łatwa praca, pozostawać w tym kombinezonie kilka godzin. To nie jest łatwa sprawa ubrać się czy rozebrać się z kombinezonu. Do zakażeń personelu we wszelkich chorobach zakaźnych, jeżeli dochodzi, to najczęściej w wyniku nieprawidłowego rozbierania się.
Każdy pacjent jest codziennie badany przynajmniej jeden raz na obchodach tak zwanych porannych. Z każdym pacjentem rozmawiamy. Z pacjentami dogadujemy się najczęściej poprzez telefony komórkowe. Mamy tak zwane elektroniczne nianie.
Jak zostałam przyjęta do szpitala, wtedy to było fatalnie. Po prostu czułam, że umieram. W tej chwili dzięki ofiarnej pracy pielęgniarek jest super, się starają. Cały dzień prawie w tych kombinezonach, w przyłbicach, maskach. Wrażenie przygnębiające, bo to jest maska. Są jeszcze pod maską okulary takie ochronne, coś w rodzaju gogli. Ale najbardziej właśnie to ten kolor pomarańczowy tak przygnębia, który po prostu tak się wydaje, że nie daje nadziei na nic.
Boimy się o ich zdrowie, o ich życie, bo mieliśmy i mamy przypadki ciężkich w postaci koronawirusa. W tej sytuacji korzystamy również z pomocy między innymi naszego anestezjologa. I też zawsze zespołowo siadamy, rozmawiamy między sobą, przedstawiając różne argumenty, bo to chodzi o to, żeby pomóc, a nie żeby wykazać swoje własne ja. Do tej pory odpukać na razie wszyscy pacjenci nam wychodzą obronną ręką i uważam, że z pacjentami, tymi, którzy są hospitalizowani, to jest najmniejszy problem. Największy problem to jest izba przyjęć i problem tego, że nagle tutaj się wszystko po prostu zawaliło.
My pełnimy de facto funkcję SOR-u, takiego sita, przez które przecisnąć się chce całą populację potencjalnie zakażonych wirusem.
A my nawet radiologa nie mamy całodobowego. Nie mamy USG całodobowego. Nie możemy RTG klatki piersiowej zrobić całodobowo.
EKG musi robić nasz personel, pielęgniarki, ponieważ pracownia EKG nas nie obsługuje. Na ten personel pielęgniarski, lekarski spadły obowiązki, które normalnie na SOR-ze są zabezpieczane przez całe zespoły.
Chcesz się gadać?
Nie. Człowiek zmęczony.
Personel jest wyczerpany, no ale przede wszystkim sfrustrowany takim trochę pozostawieniem nas samym sobie. My już jesteśmy półtora miesiąca w aktywności dyżurowej. Dwóch lekarzy musi obsłużyć izbę przyjęć, na której jest cały czas kolejka osób, które są kierowane do badania. Przyjeżdżają karetki, często niestety z nieuzasadnionymi skierowaniami. Dochodzi do scysji słownych, do nieporozumień z pogotowiem.
My możemy dzisiaj się cieszyć z tego, że mamy sytuację o tyle w szpitalu, w naszej klinice stabilną, że mamy oddelegowanych anestezjologa jednego, oddelegowanych ratowników, którzy nas wspierają, pomagają i oni są bardzo okej i bardzo są nam przydatni. My na pewno będziemy walczyli z tym wszystkim. Nikt z nas nie rozłoży rąk i nie powie, nie będziemy nic robili. Będziemy robili. Będziemy działali. No z drugiej strony mamy coraz więcej przypadków bardzo takich dramatycznych. Dramatyczny przypadek, pacjent, który ma 30 kilka lat i ma guz w płucu nowotworowy, zapewne nowotworowy, on nie zostanie przyjęty, jeśli nie będzie miał pobranych badań i wykluczonego COVID-u. Kto ma mu to zrobić? No oczywiście, że mu to zrobimy. No i jak możemy nie pomóc pacjentowi? Ale tego szpital już inny nie zrobi.
Pękł mi wrzód prawie miesiąc temu, żołądka. No i wymiotowałam krwią, przyjechała karetka, zabrała mnie do szpitala Śniadeckich. I tam właśnie miałam usuwany ten wrzód. Organizm był osłabiony. Taka pani była. Jej tam pomagałam jeszcze z drugą panią i mam wrażenie właśnie, że to od niej, dlatego że tamta pani się bardzo źle czuła, dlatego pomagałyśmy. I ja już po dwóch dniach pobycie w domu zaczęłam się gorzej czuć. Temperatura, już brak apetytu, no bo to jest takie świństwo, tak właśnie jak wszyscy mówią, że no ktoś musiał go przenieść, ktoś nawet nieświadomy tego. No też nie wiedziałam, że ja mogę być chora, po prostu to składałam na karby tych właśnie powikłań moich różnych, dlatego że też mam współistniejące te różne choroby, bo choruję na czerwienicę od 11 lat, czyli jestem obciążona. Byłam moment przerażona. Byłam ja już przygotowana na wszystko. No, człowiek na pewno się boi, bo to jest taka choroba, na którą nie wiadomo, czy wyjdziesz, czy nie wyjdziesz. Zależy, jak się tam potoczy to wszystko, ale trzeba wierzyć. Nie można po prostu się załamać, nie można się poddać, bo to nie tędy droga.
Lęk jest czymś stymulującym. Czując lęk, szukamy sposobu, żeby go opanować i żeby zapobiec przyczynie, która powoduje ten lęk. Natomiast wpadając w panikę, przestajemy myśleć racjonalnie. No, przykre jest, jeżeli w panikę wpadają lekarze i jedyne, co im do głowy przychodzi, to jest negowanie problemu i ucieczka przed nim. To nie jest rozwiązanie. Uciekając, narażamy się na to, że będziemy gonieni.
Moja żona pracuje w tym samym szpitalu. Widzimy się rzadko. Dzisiaj zeszła z nosy, ja przedwczoraj miałem 24 godziny, ona 3 dni temu noc, to dzisiaj będziemy po raz pierwszy raz w domu. Na szczęście, troszkę za Białymstokiem mieszkamy, mamy swój dom, no to nie czujemy jakiejś presji kogoś, czyichś tam presji i nie czujemy się tak jak, co po niektórzy z zakaźnego, tak jak trendowaci już. No każdy z nas się boi, jeden mniej, drugi bardziej. Ja tu pracuję już tyle lat, to z profesorem Flisiakiem razem chyba w tym samym mniej więcej czasie zaczynaliśmy i nasze pierwsze obawy to były obawy, gdzie mieliśmy tutaj pierwszy i był to pierwszy w Polsce zgon pacjenta zakażonego wirusem HIV. Kiedy wszyscy odmówili nam wszystkiego, kiedy na noszach tego chorego, który zmarł, nieśliśmy do naszego prosektorium. Bo nikt nie chciał tego dotknąć. Czy myśmy mieli wtedy obawy? Mieliśmy obawy. Mamy te obawy i będziemy mieli zawsze, ale my już troszeczkę, powiedzmy, tych lat tutaj pracujemy. Patrzymy na to na pewno dużą ostrożnością, ale jest gro młodych lekarzy, którzy będąc pod różnego typu presją, już rzeczywiście psychicznie czasem nie wytrzymują. Boją się siebie, o swoich domowników, o dzieci swoje się boją, o współmałżonków. Boją się tu pracować, mają tego serdecznie dosyć, a jeszcze jak przychodzą tutaj na 24-godzinny dyżur i schodzą z tego dyżuru, mając najprzeróżniejsze zatargi na izbie przyjęć, pyskówki i tym podobne rzeczy i różne niespotykane zdarzenia, no to po prostu czasem wychodzą i płaczą.
Dopiero drugi dzień w zasadzie rozmawiam. Ja w ogóle nie miałam siły rozmawiać. Tylko leżałam bez słowa, nie jadłam, nie piłam. Ale podejrzewam, że wiedział pan profesor, co robi i że akurat trafił w odpowiedni lek, który mnie postawił na nogi.
Leki, które w tej chwili mamy, dysponujemy, one nie są zbadane w kierunku leczenia tych zakażeń. Cały problem z ustaleniem skuteczności, czy dany lek jest skuteczny, polega na tym, że nie możemy przeprowadzić ze względów etycznych badań porównawczych. Nie możemy zostawić jednego pacjenta bez leczenia, żeby porównać, jak u niego będzie przebiegała choroba w porównaniu do tego, który otrzyma leczenie. Stosujemy w tej chwili te opcje, które na świecie zostały wypunktowane jako potencjalnie skuteczne. To trzeba sobie wprost powiedzieć. To nie są leki zarejestrowane. Nie mamy pewności, czy którykolwiek z tych leków działa przeciwwirusowo. Są pojedyncze doniesienia lub publikacje, które wskazują na takie możliwości w przypadku tych leków. Mamy dostęp do wszystkich tych opcji terapeutycznych, które mają najbardziej przekonujące argumenty za skutecznością. W grę wchodzi chlorochina, która była stosowana w malarii. W grę wchodzi lopinawir z rytonawirem, czyli lek, który normalnie był stosowany w zakażeniach wirusem HIV. No i ten lek, który zapobiega burzy cytokinowej, czyli tocilizumab. To jest lek, który normalnie dotychczas był stosowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Oczywiście w perspektywie to, co w ostatnich dniach słyszycie o osoczu ozdrowieńców, w ten projekt też się włączamy. Będzie wiele zależało od potencjalnych dawców. Ilu z nich zdecyduje się, no ale też nie każdy dawca może być wykorzystany. Też skuteczność leczenia za pomocą osocza ozdrowieńców nie jest do końca sprawdzona, bo one są stosowane w ramach eksperymentu medycznego. Normalnie rejestracja leków wymaga wielu, często lat, badań klinicznych. Natomiast my w tej chwili na świecie nie mamy czasu na prowadzenie takich badań. Wykorzystuje się leki, które znalazły zastosowanie w innych wskazaniach, bo prowadzenie badań leku od początku, od podstaw nie może być przeprowadzone ze względu na brak czasu.
First up, the virus doesn't spread. And you may have heard myself and other people refer to the virus has focused on the epidemic.
To nie jest tak, że my tutaj zamknęliśmy się w Polsce. Internet pozwala nam na to, że mamy dzisiaj absolutną wiedzę o doświadczeniach w Chinach, Hiszpanii, we Włoszech, wszędzie. Jesteśmy absolutnie na bieżąco we wszystkich sprawach dotyczących nowości, dotyczących leczenia. I praktycznie rzecz biorąc, prawie wszystkie te możliwości leczenia dziś posiadamy, tylko efekty tego leczenia opisywane we Włoszech czy gdzieś w Chinach są bardzo różne. Surowica ozdrowieńców też była stosowana i w Chinach. Wiemy, jakie tam są opisy, wiemy, jakie tam były efekty. Poza tym nie wiemy do końca, czy to u nas się sprawdzi, bo też mówi się już dzisiaj o przynajmniej trzech odmianach wirusa tegoż.
O tej chorobie my wiemy zaledwie od 3 miesięcy. Dokładnie w połowie stycznia, gdy byłem w Madrycie na spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych, gdzie komitet naukowy zbierał się, żeby przygotowywać się do kongresu, który miał się odbyć o teraz. To gremium europejskie, które powinno wiedzieć o tym najwcześniej, tam usłyszało o pierwszych przypadkach jakiejś choroby zakaźnej, która gdzieś w środkowych Chinach się pojawiła. Także to jest nowum i gdyby nie internet, gdyby nie sieć, w ogóle byśmy nic nie wiedzieli. Bycie świadkiem czegoś nowego z punktu widzenia naukowego jest fascynujące. Natomiast jeżeli by nie było żadnego rozwoju, żadnego ruchu, to byłoby frustrujące. Na szczęście akurat w tej specjalności, w chorobach zakaźnych, myślę, że tak jak w żadnej, my doświadczyliśmy w ostatnich dziesięcioleciach tylu rewolucji w zakresie terapii. Począwszy od AIDS-u, od choroby nieuleczalnej, przeszliśmy do fazy choroby całkowicie możliwej do opanowania poprzez takie zakażenia jak HCV, gdzie również zakażenie prawie niewyleczalne stało się wyleczalne w 100%. I my byliśmy świadkami, my uczestniczyliśmy w tworzeniu tych leków, bo w tej klinice było masę badań klinicznych realizowanych. I tak samo w przypadku COVID-u robimy wszystko, żeby nasi pacjenci otrzymali to, co uznajemy za najlepsze z tego kompotu dostarczanego nam przez internet ze świata. Pacjenci, którzy przeszli chorobę w tej najcięższej postaci, przeżyli, teraz dopiero rozpoczynają obserwacje. I te doniesienia na temat, jak zmienia się wydolność oddechowa, to będzie kwestią dalszych badań.
Oczywiście, że się fascynujemy tym, że możemy czegoś nowego się dowiedzieć, coś nowego poznać, coś nowego stworzyć. Chory jednak jest chory. To są z jednej strony nasze jakieś prace, badania, nasze obserwacje, z drugiej strony jest to człowiek i chcielibyśmy mu powiedzieć któregoś pięknego dnia do widzenia, proszę iść do domu, jest on w stanie dobrym.
My się nie boimy tego wirusa, my się boimy irracjonalnych zachowań ludzkich, przede wszystkim, które czynią znacznie większe szkody niż sam wirus, bo jak wiadomo, zakażenie tym wirusem wiąże się ze śmiertelnością około 2% spośród jawnych klinicznie przypadków, a jest jeszcze cała grupa przebiegów bezobjawowych. My za parę lat będziemy z pobłażaniem patrzeć na to zakażenie, dlatego, bo część populacji się uodporni w sposób naturalny, być może będzie szczepionka i będziemy to traktować jako normalne zakażenie, które będzie być może z takimi ogniskami epidemicznymi pojawiało się znowu, tylko że przyroda nie znosi próżni. To, co usiłowali nam mówić rządcy, którzy deprecjonowali znaczenie specjalizacji chorób zakaźnych, że nie jesteśmy w średniowieczu, zaraz nie ma, a SARS, MERS, Ebola ominęły nas, więc wszystkie nas ominą, no to będzie nieprawdą. Wcześniej czy później zdarzy się wirus, który będzie miał na przykład tą cechę, którą ma COVID, czyli możliwość zakażenia w okresie wylęgania i śmiertelność na poziomie Eboli. Co to znaczy, jeżeli taki wirus się pojawi, to jest koniec cywilizacji człowieka? Bo jeżeli paraliżuje świat wirusek, który ma śmiertelność 2% i u 80-90% daje objawy zwykłej infekcji górnych dróg oddechowych, no to co będzie, jeżeli coś na kształt eboli, tylko z dłuższym okresem wylęgania i z możliwością zakażania w okresie wylęgania, pojawi się na świecie?
Był to reportaż Marcina Glińskiego i Adama Janczewskiego Niezbadana terapia. Opowiadali profesorowie Robert Flisiak i Tadeusz Łapiński z Kliniki Chorób Zakaźnych w Białymstoku, a także jedna z pacjentek szpitala.